Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Wyjąć serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca do mnie praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dola przyszły warto się liczy się jakoś. Morale zgubią.
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, ponownie Góral przy mikrofonie, tradycyjnie zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnej audycji, tradycyjnie przez chwileczkę przy mikrofonie, dzisiaj nie będzie nic o historiach emigracyjnych, nic nie usłyszycie o hobby czy pasjach, jakie mają nasi rodacy, nie będzie też nic o żeglarstwie, chociaż nasz dzisiejszy gość Michał jest żeglarzem, i w czasach młodzieńczych mieszkał w Kalifornii, w Santa Barbara. Studiował tam fotografię i przez 2 czy 3 lata mieszkał na swojej 26-stopowej łódce. Mieszkał sobie na łódce, studiował, przyjemnie mijał czas, żeglarsko, studencko. Przez 2 tygodnie cumował w marinie. Potem przepisy były takie, że musiał zniknąć z tej mariny. Stawał gdzieś na kotwicy i po tygodniu wracał ponownie do mariny. I tak mijał czas. Po studiach Michał przeniósł się na wschodnie wybrzeże do największego miasta w Stanach, czyli do Nowego Jorku. I tutaj mieszka, zdaje się, na Brooklynie. Tutaj ustatkował się, ja bym powiedział, że zrobił to podwójnie, dlatego że kupił jacht trochę większy niż miał wcześniej. No i ożenił się, czyli osiadł na mieliźnie i w ostatnie lato razem z żoną i córką wybrał się do Teksasu i o tym właśnie usłyszymy. Ja kosztem wstępu powiem tylko, że stan Teksas jest oczywiście jednym z 50 w USA i pod względem obszaru znajduje się po Alasce na drugim miejscu. Jeśli dobrze przeliczyłem mile kwadratowe na kilometry kwadratowe i odwrotnie, to Teksas jest 5 razy większy od terytorium Polski. Także wyobraźcie sobie, jakie olbrzymie tutaj tereny. W Teksasie puste przestrzenie. W stanie Teksas mieszka 25 milionów ludzi. I w rubrykach statystycznych tutaj daje mu to drugą pozycję po 37-milionowej Kalifornii. Czyli Kalifornia, sama Kalifornia ma tyle mieszkańców co Polska, co kraj nad Wisłą. No ale lecimy dalej. Stolicą Teksasu jest Austin, prawie 500 000 mieszkańców. Nie jest to jednak największe miasto i niektórzy często się mylą i za stolicę Stanów uważają najludniejsze miasta. Co często jest błędem, gdyż najliczniejszym miastem w Teksasie jest Houston. Podobnie tutaj w Nowym Jorku. Nowy Jork, miasto Nowy Jork nie jest stolicą stanu Nowy Jork. Wróćmy do Teksasu. Gdzie dokładnie leży Teksas? Popatrzmy na mapę i znajdziemy go na południu Stanów Zjednoczonych. Teksas ma dostęp do Zatoki Meksykańskiej. Jeśli ktoś jest zainteresowany strukturą rasową i etniczną, to trzeba nadmienić, że ponad połowa mieszkańców to biali. Latynosi stanowią tu 30% populacji, a 12% to Murzyni, zwani dzisiaj Afroamerykanami. Czasy się zmieniają. Jedziemy dalej. Podstawą gospodarki w stanie Teksas jest rolnictwo, gdzie dominują wielkie farmy o powierzchni powyżej 1000 hektarów. No i jak można się domyślać, pod względem pogłowia bydła i owiec, Teksas jest w USA na pierwszej pozycji. Z czego jeszcze słynie ten stan? Ano, produkuje najwięcej energii elektrycznej w USA. Teksańczykom nie brakuje ropy naftowej i gazu ziemnego. Z Teksasu pochodzą m.in. Janis Joplin, Roy Orbison, i Tommy Lee Jones. Niektórzy z tym stanem mogą kojarzyć też Chucka Norrisa, który zagrał w filmie Strażnik Teksasu. Jakby jednak ktoś był zainteresowany, to Chuck Norris pochodzi z innego stanu, urodził się w Oklahomie. I starsi słuchacze mogą też pamiętać spodnie jeansopodobne, jakie nosiło się za komuny w Polsce, zwane Teksasami. Prawdopodobnie nie miały nic wspólnego ze stanem Teksas. I jeszcze na chwilę wróćmy do stanu Teksas. Jest to stan republikański z niskimi podatkami. W teksańskim prawodawstwie istnieje kara śmierci. Do lat 60. ubiegłego wieku, przypomnę, mamy XXI wiek, wymierzano najwyższy wymiar kary za gwałty i rozboje. Zanim rabuś czy gwałciciel zrobił swoje, zastanowił się dwa razy, bo wiedział, że czekać go może za to czapa. I jeśli mamy tu masę bydła, to oczywiście muszą tu być i kowboje w swoich charakterystycznych kapeluszach, dobrze chroniących od słońca. W Teksasie istnieje daleko idące prawo do posiadania broni palnej i prawo do własności. Legalna jest tutaj eutanazja. Teksas był jednym z ostatnich stanów, gdzie obowiązywały prawa o sodomii, które zabraniały homoseksualnych stosunków i do 2003 roku były one zabronione. To może tyle ciekawostek z mojej strony, a teraz posłuchajmy Michała, który opowie nam o Teksasie, o tamtejszych ludziach, o rancho, o wielu interesujących sprawach, dlaczego byk na rodeo jest taki nerwowy, ja wcześniej nie wiedziałem, ale po rozmowie z Michałem moje perspektywy się poszerzyły. Zapraszam.
Nazywam się Michał i rozmawiamy w tej chwili o Teksasie. Pomysł. Skąd pomysł? Pomysł wyszedł od mojej żony, bo naprawdę to moja żona ma bardzo dobre pomysły na wakacje. Zawsze. Kiedyś pracowała w jakiejś agencji turystycznej i jest zdolna do tego, żeby załatwić wakacje za dosyć dobre pieniądze. I nawet ciekawe. Więc my jeździmy 2-3 razy w roku na różne wakacje. Teksas? Dlaczego? Bo nasza córka uważa, która ma 8 lat, uważa, że pochodzi z Teksasu. Mając 8 lat. Mając 8 lat, umie mówić z akcentem teksaskim. Dlaczego? No na pewno z telewizji. Gdzieś tam coś w telewizji, jakieś akcenty poznała, widziała. Jej się to podobało i zaczęła mówić w ten sposób. Uważa, że jest Sandy z SpongeBob. To jest ta jakaś osoba SpongeBob, która jest akurat z Teksasu. Mniejsza z tym. Mieszkamy w Nowym Jorku. Nigdy nie byliśmy w Teksasie. Nigdy nie byliśmy na wschodnim, południowym wybrzeżu, oprócz Florydy i tak dalej. Mniejsza z tym. Podobnie jak SpongeBob. Teksas. Więc byliśmy w tym roku, 2011, w lecie. Niestety w tej chwili jest tam duża susza. Od kilku miesięcy nie ma w ogóle żadnego deszczu, więc Teksas jest zupełnie suchy. Prerie, rzeki, wszystko jest suche. Ale pojechaliśmy, moja żona znalazła ranch. Ranch to jest mniej więcej coś takiego jak gdzieś, gdzie jedziesz, jest to zupełnie odizolowane od świata. Są tam normalni kowboje i tak zwany, no rancho, tak. A wranglerzy, kto to jest kowboj, kto to jest wrangler? A kowboj to jest człowiek, który się zajmuje, jak nazwa wskazuje, cowboy, zajmuje się krowami, układaniem, kontrolowaniem i tak dalej. Wrangler, nazwa jak spodnie, prawda, pochodzi od tego, to są ludzie, którzy zajmują się innymi ludźmi, kontrolowaniem ludzi z zewnątrz. przewodnicy na przykład. Jeżeli ty jedziesz do Teksasu, ludzie będą cię, na przykład ktoś, jakiś przewodnik, ktoś będzie się tobą zajmował, to jest Wrangler. I to jest normalna nazwa. Ja zawsze myślałem, że to są po prostu nazwa spodni. Ale nie, to są ludzie. I to jest prawdziwa praca. A pojechaliśmy do Teksasu w tym roku, w lecie, na rancho. Rancho, które miało gdzieś koło 700 hektarów. Prerie, góry, przepiękne. Po prostu otwarte tereny. Krowy, konie, wolne, latające po tej prerii. Krowy, tak zwane longhorns, to są krowy, które mają bardzo długie rogi. Rogi wychodzące na 2-2,5 metra. No, tak jak mówię, moja żona się wszystkim tym zajmuje, ja tylko daję plastiki i ona je używa. Oprócz tego, i ona po prostu wszystko załatwia od przelotu do wypożyczenia samochodu, do załatwienia noclegów i tak dalej, wszystko. Ja po prostu noszę walizki, ja tylko jadę po to, żeby nosić walizki, żeby zapłacić i prowadzić samochód, który większy samochód, którego ona nie może prowadzić. Nie, to nie jest zły układ, tylko wiesz, no i spędzić czas z moją córką. Przeważnie lecisz z Nowego Jorku do jakiegoś większego miasta. Myśmy polecieli do San Antonio, to jest dosyć dużym miastem, w którym niedawno, kilka tygodni temu były republikańskie debate na prezydenta. Tam zatrzymaliśmy się na jedną noc, jak dolecieliśmy. W jakimś hotelu w mieście. Dlaczego? Bo w San Antonio jest to dosyć ciekawe miasto. Jest to miasto, które ma, jest rzeka, która płynie w środku miasta i pewne odnogi tej rzeki były po prostu sztucznie przeprowadzone w miasto i to jest coś w rodzaju jak Wenes we Włoszech, tylko nie aż na takim poziomie jak Wenes, ale ma pewne odnogi, można sobie pływać, można dopłynąć do pewnych restauracji, można dopłynąć do pewnych sklepów. Jest to bardzo fajne, bardzo przyjemne. A oprócz tego San Antonio ma kilka rzeczy historycznych, które można zobaczyć. Fort Alamo, który jest fortem, który ma znaczenie historyczne w tym sensie, że Teksas walczył o to, żeby się odłączyć od Meksyku i zostać z Ameryką właśnie w tym fordzie. I oni wygrali, dlatego bla, 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 został z Ameryką. Więc dolecieliśmy do San Antonio, zostaliśmy jedną noc, a potem wypożyczając samochód, który, szczerze mówiąc, w Teksasie $12 za dzień wypożyczasz samochód. Bardzo tanio. Płaciliśmy $12 za Vena, nowego Vena, samochód, ale zapomniałem swojego GPS, więc musiałem płacić $14 za wypożyczenie GPS. Dodatkowo. Stamtąd pojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Bandera. Tam była ta ranch. Bandera to jest miejscowość, którą w sumie pierwszy człowiek, który był w tej miejscowości, był Polakiem. A nazywał się Moczy Gęba. Nie wiem, czy to jest bardzo... Tak, nazwisko. A w ogóle w Teksasie niedaleko jest miejscowość, która się nazywa Anna Maria, która jest pierwsza polska, oficjalna miejscowość w Stanach Zjednoczonych, założona właśnie przez księdza Moczygębę w 1700 którymś roku. W Europie w tych czasach Kościół szukał księży, żeby wysyłać na różne krańce świata, żeby po prostu produkować religię chrześcijańską. Jednym z tych księży był ksiądz Kazimierz Moczygęba, który się tak nazywał, który grób jest właśnie tam w Teksasie, który przyleciał tutaj i przyciągnął za sobą 100 rodzin z Polski, polskich rodzin. Przyjechaliśmy tam. Ciekawe było to, że jak pojechaliśmy zwiedzić te wszystkie wioski, które w tej chwili mają jakiś tam kościół, jakieś tam drzewo, przy którym było zrobione pierwsza msza polska i tak dalej. Jedziemy drogą, tam jest miasto, które się nazywa Częstochowa, niedaleko. Miasto, które ma następną jakąś polską nazwę. I wracając, jadąc z powrotem do miasta, bo jeździliśmy tam po prostu po tych wsiach mniej więcej, wsiach, które na polach zamiast mieć jakieś żyto czy cokolwiek, co by rosło, to mają małe pompy ropne. Bo rolnicy, którzy tam mieszkają i mają tą ziemię, poznając to, że mają na przykład, wiesz, ropę pod spodem, już nie produkują żyta, kukurydzy czy czegokolwiek, tylko budują malutkie pompy i wydobywają ropę. I to jest bardzo ciekawe, bo jedziesz drogą polną, którą, wiesz, po jednej stronie masz jakieś pola, po drugiej stronie masz jakieś pola i wydaje ci się, że wiesz, miasto, wiesz, jakaś wieś, która, wiesz, coś produkuje, żyto czy kukurydzę, coś, czy jakieś inne zboże, czy cokolwiek. Co widzisz, jest pompy, te takie młoty, które, wiesz, podnoszą się i opuszczają, podnoszą się, takie studnie. Pompy studniowe, które, wiesz, wydobywają po prostu ropę. I ci wszyscy farmerzy, rolnicy, którzy kiedyś tam, wiesz, uprawiali te pola, wiesz, ziemniaki czy cokolwiek, w tej chwili wydobywają ropę i sprzedają tą ropę. I to jest ich dochód. Jest to bardzo ciekawe. Jest to, wiesz, no, taka zmiana biznesu. Już w tej chwili nie używają traktorów, żeby, wiesz, zasiać coś, tylko używają pompy, żeby wydobyć ropę. W ogóle ciekawe to, że jedziemy polną drogą. Już nie jedziemy na highway, jedziemy polną drogą. Polna droga, która się może kojarzyć. Droga, która ma dwie linie. Jedną w jedną stronę, drugą w drugą. Jest biała linia w środku, bez pobocza. Szybkość wskazana na tej drodze jest 70 mil na godzinę. A w nocy 65. Co, wiesz, zupełnie nie ma sensu, bo tutaj, wiesz, 65 jedziesz, możesz jechać na highwayu poza Nowym Jorkiem, a tam na polnej drodze możesz jechać 75. Nie wiem, ile możesz jechać na highwayu, prawdopodobnie, wiesz, bez ograniczenia. Znaleźliśmy farmę, wjeżdżasz na farmę, to jest rancho. Po prostu wjeżdżasz jadąc jakąś polną drogą po jakimś czasie, wjeżdżasz na rancho, które ma, wiesz, bramę. Jeździsz drogą polną, kamienną, wiesz, piaskową przez jakieś 2-3-4 minuty. Wyjeżdżasz na polanę, na której jest 1-2-3-4 domy albo jakieś budynki. Jeden jest budynek właścicieli, drugi jest budynek, w którym są konie, bo konie są jedną z większych rzeczy w Teksasie. No i potem masz kilka budynków dla tych właśnie turystów, którzy przyjeżdżają tam, żeby, wiesz, mieszkać. A to są takie malutkie domki. Jest tam basen, więc masz mały hotelik. Masz po prostu, mieszkasz w jakimś takim malutkim budynku, masz łazienkę, masz sypialnię i masz dwa pokoiki i tak dalej. Główny budynek jest, gdzie masz telewizor, możesz łapać internet, bo w ogóle na tej ranczy telefon twój nie działa zupełnie. Nie ma sygnału. Ale oni tam mają internet. Masz telewizor i tam, gdzie chodzisz na śniadanie, obiad i kolację. W tym miejscu na ranczy nie działają. Musisz jechać do miasta, żeby zadzwonić, żeby twoja komórka działała. W mieście działają, tak. Tam na ranczy nie. Jesteś pomiędzy górami, jesteś po prostu w środku dzikiego zachodu. I na tym ranczu, co masz? Masz konie. Przede wszystkim konie i spokój. Wstajesz, idziesz na śniadanie. Śniadanie jest bardzo takie pełne, tłuste, ale zdrowe. Takie polskie śniadanie, takie wiesz, tłuste, boczek, mięso, jajka. Po śniadaniu idziesz na koń. A temperatura jest mniej więcej 115 stopni. 115, ale nie ma wilgoci. Więc to jest zupełnie coś innego jak w Nowym Jorku. A 115 stopni to by było, no ja bym powiedział może 45, może więcej Celsjusza. Kiedyś jeszcze lata przed, 80. lata, ja kupiłem sobie buty kowbojskie. Dobre buty firmy Justin, tak. A w których chodziłem, to było wtedy modne i tak dalej, i tak dalej. Człowiek chodził. Mniejsza z tym. A po jakimś czasie je po prostu położyłem do szafy i nie używałem. Jedziemy do Teksasu, mówię, wezmę te buty, wyciągnę. Buty były zniszczone troszkę za małe, bo moja noga trochę urosła, może trochę spuchła i tak dalej, ale wziąłem te buty. Jesteśmy tam, moja żona mówi, słuchaj, no co ty będziesz w butach chodził, przecież tu jest 115 stopni ciepła, jest gorące, słońce świeci, nie ma deszczu, nic, susza zupełna, chodzisz, jest jak na pustyni, jest zupełnie sucho. Rzeki wszystkie wyschły zupełnie. Nie ma jaszczurki, nie ma żmij, nie ma nic. Dlaczego? Wszystko się schowało, bo nawet nie ma... One potrzebują wody. Jeździmy na koniach, krowy, te konie, widać jak to umiera na zewnątrz. Ludzie wypuszczają zwierzęta z farmy, bo nie mają jak je karmić. Nie mają po prostu pieniędzy na to, bo nawet nie mają siana, żeby je karmić. Kiedyś, kiedy normalnie to kawałek, nie wiem jak to się nazywa, ale taki blok siana, który ty, wiesz, możesz, jak pniesz trawę, to robisz takie bloki. Normalnie to kosztowało kiedyś 3-4 dolary, co używasz na to, żeby karmić zwierzęta. W tej chwili w Teksasie to kosztowało, jakbyśmy byli, 12-13 dolarów i to było niedostępne. Mówiąc o butach, buty. Wziąłem te buty i zacząłem nosić te buty, zacząłem chodzić w tych butach. Moja noga się lepiej czuła w tych butach, niż jakbym był w trampkach czy czymkolwiek. I teraz rozumiem, dlaczego wszyscy tam chodzą właśnie w długich, skórzanych butach. W takiej temperaturze, jaka tam jest. Jest to po prostu... Temperatura w środku buta twojej nogi jest niższa niż na zewnątrz. Twoja noga oddycha. To jest zupełnie coś lepszego. W trampkach twoja noga się będzie pocić. Będzie, wiesz, gorąca. A w butach nie. W butach jest po prostu... odpoczywa. Jest zupełnie lżej niż w jakichkolwiek sztucznych trampkach. Jego buty muszą być, wiesz, skórzane. Ostrogi. Wracając do ostrog. Ostrogi, pewnego dnia pojechaliśmy do miasta, które było kilka mil oddalone od właśnie farmy, na jakieś takie po prostu zakupy, kupić jakiś suwenir, jakieś pamiątki i tak dalej, może kapelusz, może jakieś buty, może jakiś pasek, więc chodzimy po różnych sklepach, kupiliśmy jakieś tam pamiątki, jakieś prezenty dla innych, niektóre rzeczy jakieś oryginalne, niektóre rzeczy robione w Chinach, po prostu sprzedawane jako, wiesz, oryginalne, ale turyści, wiesz, płacą za to, co mają zapłacić, tylko po to, żeby mieć, bo jest w Teksasie, ale to samo dostajesz, wiesz, w każdym innym mieście, w każdym innym kraju, tylko jest to robione w Chinach, tylko po prostu nalepka jest, że jest to, wiesz, Teksas, czy to jest Nowy Jork, czy cokolwiek, ale szczerze mówiąc, wszystko to jest zrobione w tym. Ale weszliśmy do jednego sklepu, który był jakiś tam antyczny sklep, który sprzedawał różne używane rzeczy i antyczne rzeczy. Kobieta, która w tym sklepie sprzedawała, starsza kobieta, gdzieś koło, powiedziałbym, 50-tki, 60-tki, ubrana bardzo tak awangardowo, może troszkę dziwnie, bo ubrana w taki strój, sukienkę, trochę z 30-tych lat. I szczerze mówiąc, jak rozmawialiśmy z nią, to też taka była troszkę dziwna. Coś nie było pełnego w jej głowie. Mierzę z tym. Chodzimy, kupiliśmy jakieś tam różne pamiątki. Chcesz wiedzieć o ostrogach. To, było tam kilka różnych ostróg, które wydaje mi się, że były robione, wiesz, po prostu dla turystów. Jedne ostrogi, które tam zobaczyłem, były jakieś stare, ze skóry, kute ręcznie, które leżały między tymi wszystkimi ostrogami, które ja tam zauważyłem i pytam się, ile kosztuje. Nie było ceny na tych ostrogach. Ona też nie wiedziała, ile to kosztowało. Dzwoniła do właścicielki sklepu, właścicielka nie odbierała i w pewnym momencie ona powiedziała, no te inne ostrogi kosztują tam $35, a więc te też powinny kosztować $35, sprzedam ci je z jakąś niżką, $32, $30. Mówię, okej, dobra, to ja je wezmę. Okazuje się, że te ostrogi sprzedała mi, a kupiłem i potem kilka godzin później, jak wróciliśmy na lunch, przyjechał jeden z tych wranglerów, kowboi, z ostrogami na nogach. Prawdziwy kowboj, który przyjechał pickup truck, ciągnąc za sobą swojego konia, który mógł przyjechać sam, bo koni było na naszej ranch dużo, ale on przywiózł swojego konia w specjalnym jakimś tam właśnie przyczepie, który przyjechał. I on chodził w ostrogach. No i ja się go zapytałem, słuchaj, no twoje ostrogi są bardzo fajne, wiesz tego. On zaczął mi opowiadać o swoich ostrogach, które wyglądały robione ręcznie, bardzo ładne, ale nie miały tego wyglądu, które takiego jak te ostrogi, które ja kupiłem. Kowboje w Teksasie przywiązują pewną wagę do kilku rzeczy, co jest bardzo ważne. Jak my w Nowym Jorku możemy mieć, wiesz, jakąś dumę z czegoś tutaj, prawda? W Teksasie ci ludzie będą przywiązywać wagę do kilku rzeczy. Swojego kapelusza, który będzie zawsze wyglądał dobrze. Oni mogą nie mieć pieniędzy, oni mogą być zupełnymi bomami. Oni mogą być na ulicy, spać na ulicy, ale będą mieli dobry kapelusz i będą to szanować. Druga rzecz to jest buckle na swoim pasie. To jest ich duma. Klamra na pasie. I trzecia, no są cztery, ostrogi. Każde ostrogi, które oni noszą, jeżeli to jest cowboy, jest robiona indywidualnie, personalnie dla danej osoby. Są ręcznie robione, grawerowane, artystycznie i tak dalej. Ja pokazałem te ostrogi, które ja kupiłem za $30 temu cowboyowi. Ja mu po prostu szczęka opadła. To było coś, wiesz, on spojrzał się na niej, bo on mi mówił o swoich, że jego ostrogi były zrobione przez jego przyjaciela. Że on dał pieniądze przyjacielowi tylko na materiał. Tam było $200-300. Że to było, wiesz, zrobione specjalnie dla niego i tak dalej. te ostrogi, które ja miałem, miały dużo więcej detali, dużo więcej jakichś tam artystycznych rzeźb, wygrawerowań, bo to było wszystko ręcznie robione. No on uważał, że wiesz, oczywiście zapytał się, gdzie ja to kupiłem i tak dalej. Uważał, że to było coś niesamowitego, wiesz. No ja mam te ostrogi. Dla mnie te ostrogi to jest coś, co ja mogę powiesić sobie na ścianę. Jako duma, okej, pamiątka z Teksasu. Coś takiego tam to znaczy wszystko. To jest po prostu duma, to jest jakiś prawd. Dla nich to, wiesz, to po prostu nie ma porównania. Pewne rzeczy, które dla ciebie mogą znaczyć coś albo nic, dla kogoś innego to może być, wiesz, wszystko. Przede wszystkim powiem ci jedną rzecz. W Teksasie jest wszystko Teksas. Jedziesz załóżmy drogą w Nowym Jorku, to masz na przykład, wiesz, nazwę 85, masz numer drogi stanowej, czy to jest federalna, czy coś takiego, masz numer drogi, nieważne. W Teksasie każda droga przede wszystkim nazywa się Teksas i numer, prawda? Teksas 27, Teksas 1. Teksas to, Teksas tamto, Teksas to, Teksas... Jest wszystko Teksas, Teksas, Teksas. Ludzie w Teksasie, to jest w ogóle zupełnie odizolowane od Stanów Zjednoczonych. Teksas w ogóle chciały prawdopodobnie się odłączyć od reszty Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie są bardzo dumni z tego, że mieszkają w Teksasie, że to jest Teksas, że oni są. Wszystko jest większe w Teksasie i to jest prawda. Wszystko jest większe w Teksasie. Jadąc ulicą, w Nowym Jorku, wiesz, załóżmy, widzisz napis, ziemia na sprzedaż, prawda? Hektar, czy coś takiego, prawda? Hektar, 2 hektary ziemi na sprzedaż, dom. Tam w Teksasie jedziesz i jest land for sale. 700 acres for sale. 700 plus, minus. Doesn't matter. There's no number, 700. Może być 700 plus coś, albo może być może 600 plus, nieważne. To nie ma konkretnej, wiesz, jakiejś tam dokładnej, jak w Nowym Jorku, ile tu jest. 1,5 albo 1,3/4 dokładne. Tam nie ma czegoś takiego. Tam jest plus, minus. Może być 2 czy 4 hektary w tą albo w tą. Bo ty nie wiesz, bo ty nigdy nie wiesz, jaka jest twoja ziemia. Jakbyśmy jeździli na koniach, na tej ranch, to tak naprawdę to nikt nie wiedział, gdzie się twoja ziemia kończy, a gdzie się zaczyna. Bo tam są prerie, tam są góry, tam są doliny, tam są, wiesz, jeździliśmy po czyjeś tam innej ranch czy coś takiego, to nie miało żadnego znaczenia. Problem taki był, że wiesz, przez to, że faktycznie w tej chwili jest bardzo duża susza w Teksasie, było widać to, że dużo zwierząt nie było wypuszczanych, po prostu, wiesz, ludzie nie mieli pieniędzy na to, żeby je utrzymywać. Teksas to jest przede wszystkim mięso, a stejki są wspaniałe, bo to jest, stamtąd wyszło. Tam były krowy zaczęte, wiesz, chorowane, tam są te prerie, tam masz tą ziemię, na której możesz to hodować, masz możliwości. Zaczęło się od buffalo, a przeszło na krowy. Jak hodują, no to hodują, wiesz, tysiące krów i one są na obszarach, wielkich obszarach ziemi. Ale w Teksasie też są krowy, które tak zwane longhorn. To są te krowy, które mają bardzo, bardzo długie rogi. drużyna z Teksasu, futbol, jak na przykład, wiesz, piłki nożnej u nas, nazywa się Longhorn. To są, wiesz, z Austin. Ich nazwa jest Longhorn. Dlaczego? Właśnie z tych krów. To były kiedyś krowy hodowane w Teksasie, które już nie są tak bardzo hodowane na komercjalny rynek, na popularny rynek. Dlaczego? Bo ich mięso jest po prostu troszkę inne. Nie jest za dobre. Zwykłe krowy przejmują to miejsce. Ranch, po polsku farma. Tylko ranch to się składa z obszarów ziemi. To są hektary otwartej, górskiej doliny, górskie ziemi. I na tych ranchach są krowy. To są krowy, które są wolno, wiesz, wychodzą sobie gdziekolwiek, wracają. Oczywiście wracają do ranch, bo tam mają te dodatkowe jedzenie i tak dalej, ale krowy, które się pasą na tych ranciach, to są, wiesz, to są obszary, to są wielkie, wielkie obszary ziemi. Restauracje, hamburgery w Teksasie, no wiesz, no to jest przyjemne, tylko że to jest coś takiego, że wiesz, masz te, to są bardziej już w tym momencie turystyczne jakieś tam chwyty, wiesz, masz restauracje, w które, wiesz, idziesz do restauracji i masz, jeżeli zjesz steaka, który ma 72 uncje na przykład, to masz go za darmo. Wiesz, to już jest coś takiego, że wiesz, no jeżeli się uprzesz i będziesz naprawdę próbował, to zjesz. Będziesz przez 3 dni się męczył, żeby to, wiesz, z siebie wyrzucić, ale zjesz takiego steaka. I wtedy, wiesz, go masz za darmo, prawda? To jest steak wielkości dwóch, trzech talerzy. Wiesz, i to jest bardzo dobre, bo wiesz, te krowy, to no, jest to dobre, tak, ale czy naprawdę, wiesz, potrzebujesz to? Restauracja, wiesz, stekowa to jest jedna za drugą. Jedna na drugiej. I są wspaniałe. Ci ludzie naprawdę wiedzą, jak przygotować mięso. Ile kosztuje steak w restauracji? Tyle samo, co w Nowym Jorku. Nie ma różnicy. Płacisz za złoto, płacisz tyle samo. I szczerze mówiąc, to jest to samo mięso, co tutaj dostajesz. Chyba, że jesteś gdzieś na jakiejś farmie. Chyba, że gdzieś jesteś na jakimś ranchu. Wtedy zabijają jakąś krowę i masz steaka zrobionego tak, jak kiedyś lata, 100, 200 lat temu był robiony. Krowa była zabijana, steak był robiony na otwartej przestrzeni, na grillu. I to właśnie jest ten ambiance tego steaka, tego jedzenia, robi to, że to smakuje dużo lepiej niż jakiekolwiek restauracje w Teksasie czy w Nowym Jorku. Jak się mojej córce podobała wycieczka do Teksasu? Jej się bardzo podobała, dlatego że usłyszała akcent ludzi, której ona, wiesz, gdzieś usłyszała w telewizji, jej się bardzo podobał i nawet mówiła tym akcentem. To jest raz. A oprócz tego syn tych ludzi, na której ranczu byliśmy, był w wieku mojej córki, miał 9 lat. Chłopak, który bardzo, może on miał problemy zdrowotne, ale chłopak miał troszkę problemy autystyczne. Znaczy w ten sposób, że no, nie był rozwinięty, był geniuszem, można powiedzieć, ale nie był rozwinięty w innych dziedzinach. Myśmy go poznali, bo kiedyś tam pojechał z nami na jakąś tam wycieczkę i 9-letni chłopak, ja zacząłem z nim rozmawiać o filmach, on znał każdy film, ile miał minut, ile film trwał, kto go nakręcił, kto był reżyserem i głównych aktorów. Przypomniał mi się film Rain Man, nie wiem, czy pamiętacie film Rain Man z Dustin Hoffman, identycznie. W każdym razie chłopak troszkę miał jakieś tam problemy zdrowotne i tak dalej. ale z moją córką się zaprzyjaźnił i oni bardzo codziennie od tego momentu, wiesz, się bawili i jeździli konno i do tej pory mają jakieś tam telefoniczne, wiesz, kontakty. To właśnie syn właśnie tych właścicieli tej farmy. Ale jak jej się podobało? Ja się bardzo podobało, bo co to było? Był to basen przy naszym domku, w którym mieszkaliśmy. Było to jeżdżenie konno dwa razy dziennie, które się też bardzo podobało. Oczywiście, że czasami było to męcząco, bo temperatura na zewnątrz 115, jak słońce wali w ciebie, wiesz, z góry, było męczące, więc dla dziecka było męczące czasami. I co było? I było to coś innego. Było to dla niej... O, byliśmy na prawdziwym rodeo. Co było bardzo ciekawe, bo ja... pojechaliśmy na to rodeo. Było tam trochę ludzi. Siedzieli na podium i była też kobieta taka jedna, która była ubrana, wiesz, w jakieś tam bardzo takie kowbojskie spodnie. Kowbojskie spodnie, mam na myśli skórzane spodnie na jeansach, po prostu spodnie, które zakładasz, jak jedziesz na koniu. Ale ja robiłem trochę zdjęć. No i w pewnym momencie była tam jakieś rolie, był jakiś tam chłopak. Oni wszyscy, wiesz, tam używają kasków, jak są oczywiście na tym rolie. No i w pewnym momencie jeden z tych właśnie chłopaków, który spadł z konia, znaczy z konia, przepraszam, z tego byka, bardzo wcześnie, ale trzymał się dalej byka, był zaczepiony i nie mógł się odczepić. Byk go rzucał we wszystkie strony, po prostu to jego ciało, jego całe, wiesz, ciało było, latało, wiesz, w lewo, w prawo, do góry, na dół, byk skakał. Dopiero po jakimś czasie kilka osób, które były tam, wiesz, do pomocy, chwyciło byka, on się odczepił i, wiesz, i odczepił się po prostu od tej liny, na którą był przywiązany do tego byka. Ja robiłem te wszystkie zdjęcia. Co jest ciekawe, to, że wiesz, no, dla nas to było, wiesz, dla nas z Nowego Jorku było to w pewnym sensie jakieś, wiesz, no, moja żona w ogóle powiedziała, że on się tak długo trzymał tego byka, nawet nie siedząc już, dlatego, że po prostu chodziło o minuty, żeby jak na dłużej się czekać, trzymać tego byka. Faktem jest takim, że on się nie mógł po prostu odczepić od tej liny, która była przywiązana do jego ręki i wykręciło mu rękę i tak dalej. Mniejszy z tego. Oni przywiązują swoją rękę do byka, a byk w ogóle, dlaczego skacze, tak? Skacze dlatego, że wiesz, no, my się zastanawiamy, dlaczego byk, krowa, wiesz, tak reaguje na kogoś, kto siedzi na nim. Co oni robią? Zawiązują, kowoje zawiązują dwie liny, sznurki, liny na byku. Jedna z przodu, po to, żeby się ktoś, kto siedzi na tym, mógł trzymać, a druga z tyłu, lina, która leci przez jego tłów z tyłu, jest podwiązana pod jego tylnymi nogami i podwiązana pod jego jajka. Co byka boli. I dlaczego? Dlatego byk właśnie wyskakuje i skacze, rzuca nogami i zrzuca kogokolwiek, kto ma, wiesz, kto siedzi tam. A ja nie wiem, czy to ma jakiś sens w tej chwili, co my rozmawiamy, ale no, ja nie wiem, czy to możemy w ogóle użyć. Nie, ale wiesz, to są ciekawe, które, wiesz, na przykład my o tym nie wiemy. Dlaczego, wiesz, widząc rodeo, prawda, w telewizji czy gdziekolwiek, myślisz, że o, jakiś dziki byk, czy coś takiego. Nie, oni robią go dzikiego. Oni go, jak on jest, wiesz, zamknięty, oni go kują raz, a poza tym biorą, wiążą sznurek, który zawiązują na jego, przepraszam, że powiem, jajka. Jego worek. Zawiązują i przywiązują. Jego to boli. Więc w tym momencie on skacze. On będzie rzucał nogami, zrzucał cokolwiek jest na nim. Ale wiesz, ja robiłem te zdjęcia, no i wiesz, i ten ktokolwiek był, spadł, tak dalej, po jakimś czasie. Dobrze. No i dalej robię zdjęcia. I po jakimś czasie podchodzi do mnie taki gówniarz. Gówniarz dosłownie, no gówniarz, no dziecko podchodzi. I mówię, o, czy ja mogę zobaczyć te zdjęcia, które masz na aparacie? No więc ja mówię, oczywiście. Zacząłem pokazywać. Mówi, o, jakie fajne, o, dobrze, fajne zdjęcia, to, tamto. I mówi, czy ja mogę dostać, czy mógłbyś mi przesłać te zdjęcia, czy masz jakiś e-mail, czy masz jakąś stronę? Ja mówię, nie, no, po prostu robiłem zdjęcia. Mówi, bo wiesz, to ja jestem. Ja się spojrzałem na niego, no faktycznie, patrzę, wiesz, on trzyma rękę spuchnięta. A gówniarz miał mniej więcej jak 15-16 lat. I to są ich zawody. On po prostu, wiesz, zarabia pieniądze w ten sposób. To jest gówniarz, który idzie, a on jeździ na koniu od wieku 3-4 lat. Oni, wiesz, jeżdżą na koniu szybciej niż oni chodzą. Potem były zawody na koniu na wyścigi. To znaczy koń musiał objechać, oblecieć jakby cztery takie beczki. Wylatywał, leciał do jednej beczki, zakręt, leciał do drugiej i potem musiał jeszcze lecieć do trzeciej i wracał z powrotem. Osoby, które brały udział w tym, to były dzieci w wieku mojej córki. Dziecko, dosłownie w wieku mojej córki, z kapeluszem, z biczem na konia, leciało ten koń galopem, oblatywał jedną beczkę, drugą beczkę i trzecią beczkę z tą dziewczynką, która dosłownie miała 7-8 lat. W wieku mojej córki. To było dziecko, która go jeszcze biła biczem, żeby on leciał szybciej. Dziecko, które tak jak myślę, że na pewno zanim jeszcze chodziło, już jeździło na koniu. To jest w ogóle zupełnie inny, wiesz, inna kultura, inny zupełnie jakieś... Ty się nauczysz jeździć na rowerze, ci ludzie tam, wiesz, nie chodzi jeszcze, ale się nauczy jeździć na koniu. One mają konia, zanim jeszcze chodzą. Jeszcze są w pieluszce, już jeżdżą na koniu. To jest zupełnie, mentalność już jest zupełnie inna. Koń to jest coś podstawowego. To jest, to wiesz, to jest w Nowym Jorku tak jak samochód. Wiesz co? Tak. Ja ci powiem jedną rzecz. Teksas definitywnie to jest niesamowite przeżycie. Kultura, zupełnie coś innego jak reszta Stanów. To jest inny stan, to jest inne państwo. Duma ludzi, kultura, ich mentalność, to jest zupełnie coś innego jak znajdziesz w jakimkolwiek innym stanie. Co można tam zobaczyć? Wiesz, no nie zobaczysz tam starych jakichś twierdz, ale zobaczysz pewną świeżą kulturę. Teksas to nie jest Ameryka. To nie jest Ameryka, to jest naprawdę warto zobaczyć. Tam są historyczne rzeczy, jak Alamo, prawda, które ma wielką historię w Stanach Zjednoczonych, bo to jest, wiesz, w momencie, w którym się Teksas oderwał od Meksyku, bo był w tym czasie, częścią Meksyku. Tam są pewne jakieś inne historyczne miejsca, ale tak naprawdę Teksas to chodzi o dumę i mentalność tych ludzi, które ja, wiesz, kowbojów znałem z filmów i tak dalej. Wiesz, to człowiek myślał, kowboje, Indianie i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ci ludzie dalej istnieją. Ta duma dalej istnieje. Te bary, wiesz, ci ludzie dalej istnieją. To jest dalej Teksas. To jest dalej to samo. A oni chodzą w jeansach, w butach kowbojskich, w kapeluszach i to wszystko dalej istnieje i to dalej ma duże, duże znaczenie. Nawet w tym świecie, który, wiesz, ten świat nowoczesny, to dalej istnieje. Oczywiście oni nie chodzą, wiesz, z pistoletami, wiesz, przy sobie, ale mają pistolety w samochodzie, w bagażniku, na tylnym siedzeniu. Byliśmy na tej farmie, pojechaliśmy na jakąś tam wycieczkę, żeby zobaczyć na prerii kilka krów, tych longhorn i tak dalej, czy koni, które latają sobie wolno. Pojechaliśmy na zwykłym pickup truck, który nasz Wrangler, nasza osoba, która nas wzięła tam, siedliśmy na z tyłu samochodu. Siadam z tyłu samochodu z moją córką 8-letnią i z żoną i jeszcze kilku innymi osobami, a tutaj naboje do shotguna po prostu latają z tyłu na pace. Nie puste, tylko pełne. Więc ja je pozbierałem i patrzę się, pełne naboje. myśląc, cholera, przecież to ktoś może nadepnąć, wybuchnie. Nie, oni tam, to lata sobie, ja dałem tej naszej osobie, która wiesz, nas, kobiecie, która nas akurat tam wzięła, on mówi, a nie, to zostaw tam, nie ma problemu. Siatgan, który wiesz, wisiał sobie w samochodzie. Chcesz postrzelać, proszę bardzo, weź to i postrzelaj sobie, gdzie chcesz. Nie ma problemu. Jedziesz ulicą tam, jedziesz jakąś, wiesz, drogą, na której jest, wiesz, 75 mil na godzinę speed limit. Wszystkie znaki mają dziury w środku. Bo tam ktoś sobie jedzie i wiesz, a dla przyjemności, wiesz, bum, strzeli sobie. Lepiej, żeby strzelał w znaki, niż żeby strzelał w ludzi, prawda? Wiesz, idziesz do baru, a tam ktoś będzie stał w barze i będzie miał pistolet przy sobie. Bo może mieć pistolet. Wiesz, w Nowym Jorku to jest nasza mentalność, wiesz, to jest coś zupełnie innego, to jest takie, wiesz, aż nieprawdopodobne. Tam to jest normalne. To jest ciekawe, co zauważyłem w Teksasie i w ogóle, przyjeżdżając do Nowego Jorku, wydawało mi się, że, wiesz, no, ja rozumiem, broń i tak dalej, wiesz, naboje i tak dalej, to jest coś, co, wiesz, będziesz zamykał, będziesz, wiesz, próbował kontrolować. A tam w Teksasie jest zupełnie inaczej. Na przykład, co zauważyłem, poznałem człowieka, który tam zapoznaliśmy się i pokazywał swoje jakieś tam różne rzeczy. Broń, naboje to była rzecz taka, wiesz, zwykła. Co było ważne? Siodło na konia. Siodło na konia. Przyszedłem do niego do domu i ja mi, wiesz, tam byliśmy w jego, jakby to powiedzieć, nie piwnicy, ale takim parterowym, otwartym garażu. No i on mówi, słuchaj, no ja tu mam, wiesz, shotgun, tu mam Winchester, tu mam pistolety, chcesz sobie postrzelać? Mówi, nie za bardzo, ale on mówi, nie, no możemy sobie, chodź, pójdziemy sobie za dom, postrzelamy troszkę. Ja mówię, wiesz co, no nie musimy, wiesz, no lepiej nie. No nie ma problemu, wiesz, no co chcesz, użyj co chcesz, Winchester to. Ja się trochę obawiałem, ale mówię, nie, dziękuję, nie będę strzelał. I w pewnym momencie on mi pokazuje, w rogu stoi taka szafa metalowa, zamknięta na dosłownie dwa albo trzy spusty jakiegoś tam zamka. Mówię, cholera, co on tam ma w środku? Mówię, ja ci zaraz coś pokażę, mówi. Ja sobie myślę, no na pewno, kurde, wiesz, no nie wiem, ma bazukę, ma, kurde, MK-47, ma, kurde, nie wiem, no ma broń, co jeszcze muszę powiedzieć, że te wszystkie bronie, które mi pokazywał, to są po prostu stały tam przy otwartych drzwiach, bo te drzwi, które myśmy weszli do tej piwnicy, do tego garażu, to były otwarte. Stały, wiesz, stał shotgun, stał Winchester, kilka pistoletów tam było i naboje, które tam leżały. Niektóre się walały po podłodze, dosłownie. Wiesz, jak tam wejdziesz, to możesz sobie wybrać, co chcesz, wziąć sobie po prostu jakąś strzelbę, automatyczny pistolet i wziąć, pozbierać dosłownie naboje i zacząć strzelać. I możesz. Bo to, wiesz, pójdziesz do lasu, pójdziesz na drogę i zaczniesz strzelać w znaki drogowe, które już są, mają już dziury. No mniejszy z tym, ale stoi szafa, która jest zamknięta. Kłódka jest i jeszcze kilka zamków. Mówi, zaraz ci coś pokażę. Ja mówię, cholera, on tam ma, nie wiem, no, ma rakietę, ma cokolwiek, ma no, nóg, nie wiem, no wiesz, już sobie wyobrażam, kurde, co on może mieć. On otwiera to i co tam jest? Co myślisz? Siodło. Siodło na konie. Piękne, wygrawerowane ze skóry siodło na konie. Popatrzcie, jaka jest mentalność tych ludzi tam. Pistolet, strzelbę, broń, cokolwiek. Weź sobie, kurwa, to jest na pick-up truck. Ta strzelba tam, to wisi, to jest otwarte, to jest, zostawiają to, wiesz, na tyle samochodu. Otwarte. Możesz to wziąć. Nikt tego nie weźmie. Nikt tego nie potrzebuje, bo każdy ma. Ale siodło? Prawdziwe siodło? Dobre siodło? To jest coś, co oni zamkną, żeby nikt nie ukradł. I to jest właśnie ta mentalność. W Nowym Jorku myślisz, wiesz, ktoś, broń, kurde, zobaczysz broń, Weźmiesz, prawda? Siodło? Coś tam siodło. Podsumować temat. Teksas jest to stan zupełnie inny jak jakikolwiek stan. Czy tam pojechać? Tak. Ma historię, ma rzeczy, które można zobaczyć, geograficzne, przepiękne. Tak, ja bym pojechał. Pojechałbym, żeby zobaczyć, żeby być tam, sprawdzić. Teksas to jest prawdziwy zachód, prawdziwi kowboje, którzy dalej istnieją. I warto to zobaczyć. Teksas to jest prawdziwy zachód, prawdziwi kowboje, którzy dalej istnieją. Warto to zobaczyć. Floryda, piękne plaże, Disney World, yes, tak. Kalifornia, zobaczyć Hollywood i zobaczyć kilka domów ludzi bardzo znanych, tak. Ale co to daje? Zobaczyć dom Toma Cruise'a czy cokolwiek i zobaczyć napis Hollywood, to jest Kalifornia, Los Angeles. Los Angeles to nie jest piękne miasto, to jest wieś, wielka, długa wieś, w której potrzebujesz samochód, żeby cokolwiek zobaczyć. I domy za drzewami i za bramami wielkich, sławnych ludzi. Tak, jeżeli chcesz to zobaczyć, proszę bardzo, Los Angeles jest twoim miastem. Ale żeby chcesz zobaczyć Amerykę, Teksas jest tym miejscem. Jest to miejsce naprawdę coś, co idzie do 100-200 lat do tyłu. Wiesz, gdzie ludzie naprawdę próbowali tutaj coś zrobić. A ja byłem zaskoczony tym, że naprawdę ludzie tacy jak kowboje naprawdę dalej istnieją. No są naprawdę, wiesz, oni jak nie pracują, jeżdżą trokami. Ale jak pracują, to jeżdżą na koniach.